Strefa Młodych.
Strefa Młodych.
Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Kłaniam się Państwu serdecznie, jak co poniedziałek w audycji Strefa Młodych. Dziś nasza strefa trochę pobiegnie w kierunku gwiazd, trochę będzie kosmicznie, a to dlatego, że naszym gościem dzisiaj jest Jakub Florczak, licealista gorzowski, którego imię i nazwisko pofrunęło w kosmos i doleciało aż do Marsa. Witaj, Jakubie, dobry wieczór.
Witam serdecznie, witam Państwa, dzień dobry.
Pewnie się już przyzwyczaiłeś, że wszyscy ci to wyciągają, że to twoje nazwisko chyba jako jedynego Ruszanina wyfrunęło w kosmos. Ja przynajmniej nie słyszałem o żadnym innym, ale może naraz nam ty wszystko to opowiesz. Już dodam oczywiście, że to nazwisko imię Jakuba pofrunęło z łazikiem, którego lądowanie z zapartym tchem zapewne część z Państwa również oglądała, a na pewno słyszeliśmy o tym, że ten łazik na Marsie się pojawił. To nie pierwsza taka misja kosmiczna, ale ona jest wyjątkowa. O tej wyjątkowej misji sobie więcej z Jakubem dziś porozmawiamy. Chciałbym go wyciągnąć na te szerokie kosmiczne wody, żeby on nam trochę streścił jako ten jeden z bardziej zainteresowanych tematem, jak to wszystko się odbyło. Ale zanim to wszystko, to może o tym, jak to się stało, że ty, Jakubie, na takie wody kosmiczne wypłynąłeś. Jesteś licealistą. Która to klasa, gdzie się uczysz? Powiedz trochę o sobie.
Jestem licealistą Liceum Skłodowskiej, czyli na ulicy Przemysłowej, drugie liceum ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim. Klasa maturalna w tym kierunku właśnie gdzieś tam się rozwijam w kierunku inżynierii kosmicznej. Realizuję się na tyle, ile mogę, czy to przez olimpiady, które dają mi naprawdę wiele motywacji. Otrzymując tytuł finalisty, naprawdę czuję się bliżej swoich marzeń. Ale nawiązując do łazika Perseverance...
To czekaj, zanim o łaziku, rozumiem, że w liceum na Skłodowskiej, przepraszam, imienia Skłodowskiej na Przemysłowej w Gorzowie jest taki kierunek wyprawy kosmiczne.
Kierunku nie ma, niestety.
To skąd u ciebie takie? Jak ty doszedłeś do tego, żeby się takimi rzeczami interesować, jeszcze będąc w liceum, które notabene raczej takich przedmiotów zawodowych, inżynieryjnych nie prowadzi, bardziej ogólnie przygotowuje, a może tak coś inspiruje?
Myślę, że na pewno środowisko, które miałem w liceum, pozwoliło mi się rozwijać w tym kierunku. Rozszerzam matematykę, fizykę i język angielski. To są takie przedmioty, które pomagają mi zrozumieć teorię, która stoi za całą inżynierią kosmiczną. Ale same zainteresowania wzięły się już od naprawdę młodych lat. Od kiedy pamiętam, zawsze w mojej głowie gdzieś tam istniał temat samolotów, rakiet, podróży kosmicznych. I to wszystko cały czas kiełkowało. Tak jak wspominałem, olimpiady czy
a te olimpiady to z czego? Jeszcze zapytam, bo nie dodałeś.
Olimpiady były... Generalnie rozwijałem się w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości, gdzie tworzymy własny projekt inżynieryjny. I w tymże projekcie mamy przedstawić własne nowe innowacyjne rozwiązania techniczne. Ja zaprezentowałem w pierwszej klasie takiego złącza kwantowego, działanie modułu fotowoltaicznego, a w drugiej klasie zaprojektowałem symulację i taki mały tunel aerodynamiczny dla turbin wiatrowych. To myślę, że dwa tematy związane też z kosmicznym podwajem.
Pozyskiwanie energii też z słońca i z wiatru, tak?
Tak,
o to chodzi.
Tak. Odnawialne źródła energii. Myślę, że zgłębienie tych tematów było dla mnie bardzo, bardzo rozwojowe, ale również nie tylko. Brałem udział w olimpiadach i fizycznych, astronomicznych. To wszystko było takim środowiskiem, które cały czas pozwalało mi się rozwijać, pozwalało mi się uczyć i być w takim, powiedzmy, inkubatorze własnych takich marzeń naukowych, w tym przypadku związanych z NASA i SpaceX, które cały czas pchały mnie do przodu, cały czas pozwalały mi wychodzić na tą orbitę i dosięgać tych swoich gwiazd właśnie przez te wszystkie trudy.
To właśnie o tych marzeniach, na chwilę przy tych marzeniach zatrzymajmy się, bo chyba one będą także takim przyczynkiem do kolejnych naszych rozmów o kosmosie. Twoje marzenie to jest polecieć w kosmos, zbudować coś, co poleci w kosmos, być w zespole, który właśnie takie rzeczy robi, jak ta misja na Marsa. Co jest twoim takim marzeniem, które pchacie do tego, że no na przykład sprawiasz, że masz możliwość wspólnie z ilomaś osobami polecieć w kosmos, przynajmniej tak na razie wirtualnie, w formie imienia i nazwiska?
A więc nawiązywanie do misji Łazika Perseverance i ogólnie misji kosmicznych, moim największym marzeniem jest praca w zespole badawczym, w zespole od spraw projektowania silników rakietowych, podzespołów rakiet nośnych, i w tym kierunku cały czas dążę. Myślę, że w kosmos raczej się nie wybieram, aczkolwiek w tym momencie dostałem taką niesamowitą możliwość lecieć w łaziku Perseverance i dotrzeć na Marsa. To myślę, że to jest chwila, która naprawdę zostanie w moim sercu na całe życie, bo jak sobie uświadomimy, no praktycznie nie mamy żadnego takiego kontaktu z Marsem przez całe życie i to jest coś, co zdarza się tylko raz praktycznie na całe życie, można powiedzieć. I myślę, że w kosmos raczej już się nie chcę wybierać. Myślę, że tutaj na Ziemi mi dobrze, aczkolwiek moje serce cały czas bije coraz szybciej, gdy myślę o tym, że będę w stanie projektować niesamowite dzieło inżynierii, jak jest właśnie rakieta nośna czy silnik rakietowy. Myślę, że to jest coś, czego na co dzień się nie spotyka.
A kierunek? Kierunek to Ameryka, Chiny, Rosja. Gdzie chciałbyś projektować, konstruować? Gdzie chciałbyś być?
Myślę, że Ameryka. Myślę, że Ameryka jest celem, w który chciałbym uderzać. No i teraz jest pytanie właśnie, czy są dwie ścieżki. Jest ścieżka SpaceX, którą przetarły głównie dzieła inżynierii związane właśnie z rakietami, i ścieżka NASA, która skupia się bardziej na instrumentach badawczych, które, czy to sondach, czy w tym przypadku łazikach. Są dwie odmienne, ale również niesamowite ścieżki.
Czyli ta ścieżka prywatna marzyciela, pomysłodawcy SpaceX, pana, który też jest twórcą Tesli, tak. Ilona Muska, który jako ten, który uznaje i wyprzedza trochę epokę, powiedział, że za 5 lat będziemy dreptać po Marsie. Bardzo ciekawa perspektywa, gdzieś to czytałem, gdzieś to widziałem. Nie wiem, czy potwierdzasz, czy zaprzeczasz, ale to może za chwilę. Zostawmy sobie na chwilę naszych słuchaczy z tymi przemyśleniami, bo zaraz do tej drugiej ścieżce, którą ty chcesz podążać, czyli ścieżce tej państwowej, bo NASA jest agencją, jak dobrze kojarzę, państwową, ale zobaczymy, jak się twoje losy potoczą, a może będziesz takim jakimś prekursorem takiej, gdy już wrócisz z tej Ameryki, takiej technologii kosmicznej w Polsce, bo tutaj też jakieś prace w tym temacie trwają. Nie jesteśmy potęgą kosmiczną, ale może jakieś podzespoły, różne tego typu sprawy. To będzie też nasz udział, jeśli chodzi o wyprawy w kosmos, ale o tym wszystkim porozmawiamy sobie po przerwie muzycznej. Jasne.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Bardzo ciekawie dziś zapowiada się dalsza część naszego programu. Rozmawiamy sobie o kosmosie z Jakubem Florczakiem, licealistą z Gorzowa Wielkopolskiego, który o łaziku, który poleciał i wylądował na Marsie, wie sporo, jeśli nie wszystko. Wszystko to chyba wiedzą tylko ci, którzy go konstruowali. Jakub to by chciał być jeden z tych, którzy konstruują takie podzespoły, a przynajmniej te, które mają wynieść na orbitę takie łaziki. Jakubie, obserwowałeś, przyglądałeś się tej całej misji od początku. No i teraz pytanie jeszcze, skąd Jaki sposób ci się udało to, że twoje imię i nazwisko poleciało z tym łazikiem na tego Marsa i gdy ten łazik, nie wiem, czy on jeszcze wróci do nas z powrotem, a może zostanie już tam na całe wieki, to gdy przylecą nasi potomkowie na Marsa, może jeszcze będą tam latać, to tam twoje imię i nazwisko zobaczą na tablicy, która sobie stoi na tym Marsie. Jak to w ogóle wygląda, to wszystko, jeśli chodzi o twoją osobę?
Jestem wielkim pasjonatem inżynierii kosmicznej, kosmosu i taka informacja dotycząca projektu NASA o nazwie Send Your Name to Mars nie mogła mi umknąć i nie mogłem nie zgłosić się, by kandydować do udziału w tym projekcie.
Czyli była taka akcja NASA, wyślij swoje imię na Mars.
Tak. Tak, i z grupy osób z 50 milionów wylosowano 11 milionów, które szczęśliwe 11 milionów osób na całym świecie, które wylądowało na Marsie 18 lutego wraz z łazikiem Perseverance i jak pisze samo NASA, to nie było jedyne miejsce lądowania łazika, ale również lądownika załogowego właśnie dla 11 milionów osób i w taki sposób znalazłem się na Marsie, ale pytanie właśnie jest, które stawia nam NASA i w jakiś sposób zostały zapisane te nazwiska i niesamowite jest to, jak inżynieria pozwoliła nam zapisać właśnie 11 milionów nazwisk na trzech płytkach praktycznie rozmiarów paznokcia, a to za zasadą i za użyciem laseru elektronowego, który wybił właśnie 11 milionów nazwisk. Miejmy nadzieję, że w przyszłości dożyjemy tego, że będziemy mogli przykładowo w muzeum na Marsie zobaczyć ten łazik i sprawdzić każde nazwisko pod, powiedzmy, mikroskopem czy wielkim przybliżeniu. To myślę, że będzie naprawdę niesamowite przeżycie, ale łazik Perseverance prowadzi własne powoli takie prace rozruchowe na Marsie po praktycznie półrocznej drodze, podróży.
No właśnie, bo zanim on przecież wylądował, to przecież to wszystko trzeba było skonstruować. Tak już sobie rozmawialiśmy w przerwie, że jak mocno zaawansowana jest technologia, że ludzie potrafią takie rzeczy robić, wysyłać tak skomplikowane mechanizmy, najpierw je zbudować, potem je wysłać, one dolatują, lądują. Zaraz o tej całej drodze chciałbym, żebyś nam opowiedział trochę, ale jak to jest, jeśli chodzi o to zaawansowanie, bo tak się śmiejemy, że tu nasze zdalne łącza czasem nie dają rady, a ludzie są w stanie ile tych tysięcy, milionów kilometrów po prostu komunikować się z maszyną, która ląduje sobie w tamtym miejscu, jeszcze nią w jakiś sposób sterować. Jak to wygląda od tego momentu startu, tak oczywiście obrazowo i pokrótce, do tego momentu, gdy on już się tam znajduje?
Łazik Perseverance pokonał ponad 500 milionów kilometrów, by dotrzeć na Marsa. To jest niesamowita droga, którą łazik musiał pokonać od przylądka Cape Canaveral na Florydzie, by dotrzeć na jezioro Jezero, krater Jezero na Marsie. Samo lądowanie łazika również było dość niekonwencjonalne. Wcześniej wszystkie łaziki, czy od misji Viking, kontynuując nawet po misję Curiosity, wszystkie łaziki lądowały bardzo konwencjonalnie za pośrednictwem spadochronu, który z wielką czaszą pozwalał im swobodnie wyhamować i wylądować na powierzchni Marsa. W łaziku Perseverance mieliśmy naprawdę niesamowity kawałek inżynierii, by spektakl inżynierii można byłoby to śmiało nazwać, a mianowicie łazik Perseverance początkowo lądował lądownikiem orbitalnym za pośrednictwem właśnie tego spadochronu. Później wyłaniając się z lądownika była użyta taka rama z silnikami odrzutowymi, która wycelowała na miejsce lądowania i 20 metrów nad powierzchnią Marsa zawiesiła swój lot i opuściła na linkach łazik. To myślę, że zaplanować tak precyzyjne działania inżynieryjne na innej planecie, proszę to zauważyć, to naprawdę trzeba wiele wiedzy posiadać, wiele umiejętności i trzeba stworzyć ten kunszt i inżynierii, którą tworzą pasjonaci i naprawdę staram się, by w przyszłości stać się takim rzemieślnikiem jak oni, tą pasję cały czas rozwijam i staram się dążyć do tego celu najbardziej skrupulatnie jak mogę.
Dobrze, to teraz chwilę o samym Marsie musimy porozmawiać, bo mówisz, że ludzie już są tak rozwinięci, tak nauka jest rozwinięta, że jesteśmy w stanie przewidzieć, co nas czeka na Marsie, a przecież tam nie tylko wiemy, jaka jest grawitacja, ale też wiele innych parametrów. Łącznie z tym, jak wiemy, zapewnie jest atmosfera tak na Marsie, jak i na Ziemi. Ta na Ziemi nie pozwala wejść w atmosferę nie w jakiejś w niskiej temperaturze, prawda? Jest jakiś opór, jest jakaś temperatura, która powoduje, żeby wyjść z atmosfery, czy wejść w atmosferę. No to mamy sytuację taką, że no, trzeba tak zaprojektować urządzenie, żeby ono nam się nie spaliło w tej atmosferze. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Marsa, jeśli chodzi o to, żeby w tej atmosferze i na tym terenie, jaki tam jest grunt, czy tam jest woda, czy tam jest jakiś wiatr. Jak to wszystko wygląda? Ty pewnie też się temu przyglądałeś.
Jest przesłanka, którą NASA od początku bada, że Mars wyglądał jak Ziemia. Miał wodę, ale z powodu bardzo rzadkiej atmosfery i tak jak pokazują badania, jest to około 10% atmosfery ziemskiej. Jest bardzo rzadka i praktycznie nie chroni Marsa przed promieniowaniem kosmicznym. To też promieniowanie bardzo mocno oddziałuje na Marsa, przez co nazywamy go czerwoną planetą, praktycznie wyschniętą na wiór. Aczkolwiek jak pokazują kolejne badania i kolejne próbki, odkryliśmy życie na Marsie, odkryliśmy wodę na Marsie i pewne takie kolejne kroki, które się będą pojawiały, będą pozwalały nam poznać Marsa jeszcze lepiej i powiedzmy przygotować Marsa i przygotować nasze myślenie na to, by tego Marsa w przyszłości skolonizować. I cały czas pracujemy nad tym, żeby tego Marsa poznać w sposób odpowiedni i go zrozumieć w sposób taki ludzki. Na Marsie określamy sole, czyli nie ma dnia, tak jak na Ziemi, tylko mamy sole, które trwają około 25 godzin. To jest sol marsjański, wynosi 24,37 godziny. I powiedzmy, że to jest już pierwsza różnica, która zmienia nasze myślenie. Na Marsie znajduje się również najwyższy wulkan w Układzie Słonecznym, czyli Olympus Mons.
Czynny czy nieczynny? No, wiemy, co jest w jądrze Marsa? Wiemy, co się tam dzieje, jak jest złożone? Mówiłeś o atmosferze cały czas.
Tak.
Ale jeszcze jest przecież ten środek, ta cała kula, która tam jest.
No, niestety nie zdążyliśmy jeszcze tak geologicznie dokładnie zbadać Marsa. Mamy różne, jakby generalnie...
Teorie mamy pewnie jakieś.
Tak, pewne teorie. Mamy mapy topograficzne okolic właśnie wulkanu Olympus Mons, czy również innych struktur Marsa. Aczkolwiek jakby samą strukturę Marsa, by poznać go tak, powiedzmy, dokładnie jak Ziemię, którą również cały czas badamy i proszę zauważyć, jakby od ilu lat trwają właśnie badania na samej Ziemi, myślę, że to jest wszystko jeszcze przed nami. Mars skrywa niesamowite tajemnice, które cały czas na nas czekają i na pewno będą szokować. Jestem tego przekonany.
Okej, to ten łazik teraz, opowiedzmy sobie trochę o jego misji i tych parametrach, które on będzie badał. Ile ma trwać jego misja? Ile on w ogóle leciał na tego Marsa? Czym się ta misja zakończy? I też jakie on będzie badał parametry? Jakie czujniki w niego... został naszpikowany, jakimi czujnikami został naszpikowany i też co my już możemy oglądać, gdzie możemy... Wiem, że tych pytań, bo one mi się co chwila rodzą w głowie, to jest tak ciekawy temat, że wiem, że na pewno audycji nam nie starczy, bo jeszcze chciałem z tobą porozmawiać w ogóle o kolonizacji kosmosu i o tym, co nas wszystkich czeka. Ta kolonizacja po czasach zimnej wojny, ona trochę stanęła, tak. Trochę te prace zaprzestały, gdy wyścig zbrojeń również wrócił, ale bardzo ciekawe też, no nie wiem, czy o tym wszystkim zdążymy porozmawiać, ale pokazują zdjęcia w Polsce gwiazd, które nagle przefruwają nad naszymi głowami. Nagle się to okazuje, że to 50 satelit, 48 bodajże dokładnie, satelit sobie fruwa nad naszymi głowami i to już my się do takich widoków, rozumiem, mamy przyzwyczajać. Gdzie to jest, no dla mnie w tym momencie kosmos. No ale zobaczymy, czekam na jakiś bezchmurny lipiec, sierpień, gdzie oprócz spadających meteorytów zobaczymy również te satelity, a może nie wiem, w naszej części to pewnie nasz oświecisz części świata, może one nie sfruwają, chociaż w Polsce ponoć obserwowane. O tym jeszcze wszystkim sobie porozmawiamy. Ja wrócę do tego Marsa. Wrócę do, mam nadzieję, że sobie porozmawiamy. Wrócę, a jak nie, no to trzeba będzie Kubę zaprosić ponownie do naszego studia, do Strefy Młodych. Może już będzie nadawał z Ameryki i z NASA, ale to jeszcze chwila, bo przed nim oczywiście matura. Wróćmy do Marsa, bo to ja się rozgadałem, a to Kuba ma wiedzę. Powiedz nam, co będzie, jaka jest ta misja tego naszego łazika, mówię naszego, ludzkiego. Czy on ma odkryć nowe formy pozaziemskie, Marsjan tak zwanych, czy coś innego?
A więc łazik Perseverance poleciał na
NASA... W ogóle skąd taka nazwa? Ja przepraszam, taka skomplikowana.
Perseverance, misja właśnie bezzałogowa, misja badawcza NASA związana z łazikiem Perseverance, za każdym razem, gdy tworzony jest nowy łazik, nowa w sumie forma czy podboju kosmosu, jest organizowany również kolejny konkurs, w którym NASA pozwala ludziom z całego świata nadać nazwę na kolejną misję, która będzie organizowana, i ludzie cały czas zgłaszają z różnych rejonów świata swoje propozycje, i w tym roku padło na wytrwałość, czyli Perseverance. Wcześniej mieliśmy Curiosity, czyli ciekawość, i NASA właśnie serwuje i przedstawia nam coraz to bardziej informacje opisujące nasze działania w podboju kosmosu. Jesteśmy ciekawi świata, jesteśmy bardzo wytrwali w swoich działaniach i skrupulatnie rozwijamy się w tym kierunku. Można określić, że kropla drąży skałę, kropla naszej ciekawości, która cały czas drąży temat niezwykłej trudności, niezwykłej wiedzy, którą kryje ze sobą kosmos. Ale wracając do łazika Perseverance i jego osiągów na Marsie, można odnieść takie wrażenie, że łazik próżnuje, że łaznik nie przedstawia nowych informacji, aczkolwiek zostało nagrane 16-minutowe nagranie opisujące działanie łazika Perseverance, szum wiatru znajdującego się na Marsie, poruszanie się jego kół, w tym roku metalowych, zupełnie o innej konstrukcji niż łazika Perseverance, Curiosity, które niestety były trochę zawodne. W tym roku inny moduł kół już został zaprezentowany i możemy sobie na SoundCloudzie przesłuchać właśnie jego poczynania. Niestety tylko z jednym bodźcem, czyli dźwiękiem, ale również mamy dostęp do zdjęć, bo jak wiemy, na łaziku Perseverance mamy dostęp do 18 kamer, które rejestrują to w niesamowitej jakości poczynania łazika Perseverance, ale również z jego całym ekwipunkiem w postaci kamer czy mikrofonów wysokiej jakości. W tym roku poleciał z nim dron o nazwie Ingenuity, który będzie cały czas badał atmosferę Marsa. Miejmy nadzieję, że to już będzie niedługo. Pierwszy start jest planowany na kwiecień. I zanim do tego dojdzie, łazik Perseverance musi dolecieć, podjechać na miejsce z tak zwany heliopad, czyli skrawek marsjańskiej struktury powierzchni, która będzie o wymiarach 3 metry na 3, w której nie może znaleźć się większość skał, które znajdują się na Marsie. Musi to być naprawdę bardzo czysta powierzchnia, by nie zniszczyć wszystkich aparatów, które znajdują się na dronie. Będziemy naprawdę z wielką niecierpliwością oczekiwać tego, co dron Ingenuity będzie nam przesyłał. Również cały czas trwa sprawdzanie systemów na dronie, na, przepraszam, na łaziku Perseverance. Perseverance miał czas na pobudkę, rozciągnięcie i pierwsze przejażdżki właśnie po Marsie. Również zostało sprawdzone ramię, również zostały pobrane próbki, by móc w przyszłości właśnie wysłać je na Ziemię. By w przyszłości kolejne misje pozwoliły nam za pomocą kolejnych lądowników sprawdzić to, jaka będzie struktura Marsa i jeszcze bardziej otworzyć te drzwiczki w cudzysłowie naszych ciekawości i cały czas sprawdzać to, co dzieje się na Marsie.
Czy na tym łaziku jest jakiś polski akcent? Oprócz twojego imienia i nazwiska?
I oprócz imienia, nazwiska innych Polaków, bo jak wiemy jest 50 tysięcy Polaków, którzy polecieli na Marsa.
Nie wiedzieliśmy tego, ale już nas oświeciłeś, okej.
Okay. Ale również na łaziku Perseverance mamy niesamowite piękno polskiej inżynierii, czyli wiertło, które zostało zaprojektowane do pobierania próbek przez polskich studentów i polskich naukowców z Wrocławia. Myślę, że to jest niesamowity powód do dumy, gdzie powinniśmy się naprawdę bardzo cieszyć z tego, że NASA spojrzała na Polskę, NASA wybrała polskich naukowców do tak odpowiedzialnego projektu. Mieli dostępność projektów z całego świata i aparat do pobierania próbek i sprawdzania struktury Marsa i jego gleby, jego powierzchni. Myślę, że to jest naprawdę bardzo odpowiedzialna rola. Rola, na której opiera się głównie cała misja łazika Perseverance, czyli badanie struktury Marsa. Główna misja, która będzie dostarczała nam najwięcej informacji i myślę, że naprawdę powinniśmy się bardzo, bardzo z tego cieszyć, że to akurat my jako Polacy zostaliśmy wybrani do tego.
Finał tej misji, która jakbyś nam tak streścił bardzo pokrótce już, czy ten łazik zamierza wrócić na Ziemię, czy on tam już zostanie, przyleci inny pojazd, zabierze te próbki, które on pobierze, jak to się zakończy, co się stanie z tym dronem?
Misja Perseverance, jak wiemy, trudno nam teraz powiedzieć, w którym momencie się zakończy. Na podstawie obserwacji poczynań innych łazików możemy wnioskować, że często te daty, które mówią o tym, o zakończeniu funkcjonowania, odcięciu zasilania od łazika i zakończeniu jego misji, często są bardzo mocno przesuwane, bo okazuje się, że łaziki radzą sobie znacznie lepiej niż zakładano. W tym przypadku łazik Curiosity już działa, bo możemy na nim się opierać, bo on już pewną część swoich marsjańskich poczynań wykonał i on już pracuje ponad 3000 soli, 3000 tych umownych dni marsjańskich, to jest naprawdę dużo i o tym warto powiedzieć. Aczkolwiek łazik Perseverance, pobierając próbki, będzie czekał na swojego następcy, który weźmie od niego te próbki i dostarczy na Ziemię. Miejmy nadzieję, że już niedługo będziemy dysponować takim łazikiem, o którym mówi NASA, który będzie wysyłał, będzie posiadał swoje wewnętrzne laboratorium i będzie w stanie skanować te próbki i wysyłać nam informacje. To jest naprawdę fascynujące. Aczkolwiek łazik Perseverance myślę, że będzie w przyszłości takim kamieniem milowym, takim pionierem, o którym cały czas będziemy pamiętać, o którym w przyszłości, miejmy nadzieję, jak już Mars będzie skolonizowany, będziemy mogli obserwować w marsjańskim muzeum, które będzie niezwykłym powodem również do dumy i osiągnięć ludzkości.
Szanowni Państwo, nie łączymy się z Ameryką, nie łączymy się z NASA, łączymy się z Gorzowem Wielkopolskim. Tu mamy, jak Państwo słyszycie, eksperta od tych spraw. Wprawdzie licealistę, ale jednak z bardzo dużym bagażem już wiedzy i też aktywnym w tematach marsjańskich i kosmicznych i nie tylko. Zapewne jeszcze wiele moglibyśmy od Ciebie, Jakubie, dziś wydobyć, ale nasza audycja już zbliża się ku końcowi. My sobie jeszcze w międzyczasie posłuchamy muzyki, a ja Państwa zapraszam na ostatnią część naszej audycji, w której spróbujemy trochę Jakuba znów wyciągnąć na te bardzo przyszłościowe sprawy dotyczące kolonizacji Marsa. Może czekają nas jakieś gwiezdne wojny, ale na pewno czeka nas znów intensywna walka o kosmos, o czym jeszcze porozmawiamy sobie w ostatniej części Strefy Młodych. Ja zapraszam Państwa na chwilę muzyki.
Strefa Młodych na 103.106 FM.
Wracamy do naszej kosmicznej Strefy Młodych, w której rozmawiamy z Jakubem Florczakiem z Gorzowa Wielkopolskiego o misji na Marsa, i tą ostatnią część naszej audycji chcemy poświęcić trochę o kolonizacji kosmosu, porozmawiać. Lata 60., 70., kolonizacja, ale bardziej taka symboliczna chyba, jeśli chodzi o Księżyc. Teraz wraca temat również lądowania na Księżycu. Wiadomości z całkiem niedawna, sprzed roku, dwóch, kiedy to Chińczycy wylądowali znów na Księżycu, znów człowiek na Księżycu, tylko że po tej ciemnej stronie Księżyca. My tej ciemnej strony Księżyca nie widzimy zawsze. Jak to jest? Opowiedz nam trochę o tym, co nas czeka. Co nas czeka? Czy będzie bitwa o Księżyc, czy będzie bitwa o Marsa? No i jak to wygląda, jeśli chodzi o samą orbitę ziemską? Bo tutaj znów satelity, czy jest jakaś praca nad jakąś bronią kosmiczną, czy czekają nas gwiezdne wojny? No to wszystko już było w telewizji i w filmie. A czy nas to czeka w rzeczywistości?
To, jaka będzie przyszłość, nam trudno określić, bo wiemy, że świat jest niezwykle zmienny, ale to, jaką mamy nieodpartą chęć dążenia do ciągłego poznawania świata, do ciągłego rozwoju, nie trzeba nam wspominać. No, niezwykłym kamieniem milowym był rok 69, lodowanie na Księżycu. To pozwoliło nam niezwykle rozwinąć skrzydła jako ludzie i dotknąć za pośrednictwem Neila Armstronga i Buzza Aldrina tego Księżyca, tej struktury Księżyca, i wylądować razem z nimi. Mimo tego, że to wszystko było poniekąd napędzane wielkim sporem i ciągłą rywalizacją, jako ludzie zjednoczyliśmy się i byliśmy dumni z tego osiągnięcia, tak jakbyśmy my tam wylądowali. Kolejnym osiągnięciem, myślę, które wydarzyło się stosunkowo niedawno, czyli wprowadzenie po roku 2011, po zakończeniu wszystkich programów STS związanych z promami kosmicznymi, gdy Amerykanie i również większość astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej, która leciała na Międzynarodową Stację Kosmiczną, leciała za pośrednictwem Agencji Roskosmos, czyli rosyjskiego odpowiednika NASA, i letali wszyscy z kosmodromu Baikonur. I myślę, że dla Amerykanów było to poniekąd ujmujące, że po tak wielkim osiągnięciu musieli skłonić właśnie swoje spojrzenie ku Rosjanom.
Elon Musk było dla nich taniej i wygodniej pewnie, prawda? Teraz nowy etap, prywatne loty w kosmos. To już się dzieje.
Tak, to już się dzieje. Ta historia będzie pisana na naszych oczach. Myślę, że w tym przypadku będziemy tak naprawdę z zapartym tchem obserwować poczynania w tym momencie już prywatnych organizacji. One mają niezwykle wielkie budżety, by realizować się w zakresie właśnie prywatyzacji kosmosu i pierwszych podróży w kosmos. Elon Musk już testuje teraz swoje rakiety, które będą pozwalały nam podróżować z niesamowitą prędkością i ograniczając czas z przelotu z Londynu do Los Angeles do 27 minut. Myślę, że to jest naprawdę niesamowite osiągnięcie.
Po co nam to wszystko? Po co nam ten kosmos? On się wydaje kosztowny. Bardzo dużo wymaga energii, zaangażowania wielu ludzi, żeby taki lot wykonać. Niesamowicie dużo też wyrzeczeń i nierzadko prób, które kończą się tragicznie za nami. Pytanie, czy nam to jest do czegoś potrzebne? Czy ta technologia kosmiczna nam się w ogóle do czegoś może przydać? Czy ta kolonizacja Marsa, Księżyca, żeby stamtąd coś wysyłać, czy żeby tam wysłać nawet materiały do budowania tej kolonizacji, o której rozmawiamy, to też znów potrzeba ogromnej energii. Czy nam to jest potrzebne, czy nas na to stać?
Myślę, że to samo pytanie można byłoby zadać braciom Wright, którzy projektowali samoloty. Pierwsze, myślę, że z takimi samymi pytaniami się spotykali. Teraz jakbyśmy mogli z nimi porozmawiać, naprawdę byśmy im bardzo podziękowali za pomysł, ideę i samą konstrukcję, która nam przekazali.
Człowiek może latać.
Tak. Wcześniej nigdy nie myśleliśmy w takich kategoriach, że będziemy podróżować samolotami. W tym momencie jest dla nas chleb powszedni i korzystamy z tego na co dzień. Myślę, że bardzo podobnie będzie z kosmosem. Myślę, że kosmos będzie dla nas czymś, z czym będziemy się spotykać na co dzień, a jako ludzie musimy się rozwijać, musimy...
A czy tam jest o co się bić? Bo nierzadko ten proces wyścigu, odkrywano Amerykę, inną drogę, robiono... Zawsze jest ta chęć robienia czegoś lepiej, ale też posiadania również różnych zasobów. Czy kosmos może coś dać ludziom? Takiego, że to da dodatkową korzyść niż tylko ciągłe koszty i wyrzeczenia.
Myślę, że to byłoby bardzo utopijne, gdybym stwierdził, że żadnych walk, żadnych sporów nie będzie. Myślę, że na pewno się pojawią, prędzej czy później.
I to pierwszy ten lepszy pewnie będzie, prawda? Tak, albo myślę, kto silniejszy to... potem tak. Ten lepszy.
Myślę, że wiele będzie zależało od tego, jak bardzo będziemy rozwinięci i jak bardzo będziemy mieli rozwiniętą technologię pozwalającą właśnie nam podróżowanie na Marsa, czy już miejmy nadzieję w przyszłości podróżowanie poza Układ Słoneczny, co dały popis sondy Voyager, że jednak da się uciec umownie z Układu Słonecznego.
Poza galaktyk. Jednak,
tak, jesteśmy w stanie jako ludzie osiągać takie niesamowite rzeczy.
Gdy patrzy się na te zdjęcia kosmosu i jest taka kropeczka i narysowane na tym wszystkim, że tak, tu jesteś ty, to jest Ziemia, ta kropeczka w tych całym kosmosie. Dlatego myślę też, ten kosmos jest takim synonimem czegoś niewyobrażalnego, wielkiego, ogromnego, do czego nie jesteśmy w stanie nawet aspirować czy sobie wyobrazić. Tak i dziś nasza audycja całego kosmosu, proszę Państwa, nie obejmie. No ale cóż, tak jak wspomniałem, Kubo, życzymy Ci dużo sukcesów i miejmy nadzieję, że te Twoje marzenia się spełnią i będziemy mogli kiedyś strefę młodych albo strefę już dorosłych poprowadzić wspólnie z Tobą rozmowę z jakiegoś innego miejsca globu, a może jeszcze zdążymy z Polski sobie porozmawiać. Miejmy nadzieję, że to wszystko nam się uda i że Tobie również Twoje marzenia się spełnią, jeśli chodzi o te kosmiczne przygody. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, inspirujące, ciekawe i też dla nas, myślę, odkrywcze w niektórych względach. I za to, że podzieliłeś się z nami tym, co robisz na co dzień. Życzymy Ci jeszcze raz dużo szczęścia. Moim Państwa gościem był Jakub Florczak, licealista z Gorzowa Wielkopolskiego, bujający z głową w chmurach, a zwłaszcza w kosmosie. Dziękuję Ci bardzo.
Bardzo dziękuję. Myślę, że właśnie bardziej tak dążącym do swoich marzeń pasjonatem, bo gdybym myślał, że bujał, to byłoby to bardzo takie nieosiągalne, a tutaj w tym rejonie myślę, że da się osiągnąć i każdy, który będzie ciężko pracował, jest w stanie osiągnąć to co chce. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i dziękuję za taką możliwość.
Jakub Florczak, dziękuję bardzo. Łukasz Brodzi, kłaniam się Państwu serdecznie. Dla Państwa audycję realizował Andrzej Gruszka. Zapraszam na kolejną strefę młodych już za tydzień. Do usłyszenia.